Reszta już mam. No dobra, ruszamy. Słuchajcie, dla tych, co nie byli, dzisiaj tablicy nie będziemy używać, nic nie będziemy pisać, ale dla tych, co nie byli, specjalnie tutaj to postawiłem, ponieważ 2 tygodnie temu mówiliśmy o przyjemności, tak? O przyjemności. I o przyjemności bardzo szeroko rozumianej. Gdy będę używał słowa dzisiaj ponownie przyjemność czy zadowolenie, to mam na myśli wszelkie możliwe przyjemności, miłe doświadczenia, jakie nam się tak naprawdę gdzieś w głębi serca marzą, żebyśmy w czasie naszego życia doświadczali. Także wszystko, cokolwiek, o czym nie pomyślicie, to mam na myśli, mówiąc, co jest dla was przyjemne, dobre, to mam na myśli, gdy mówię o, będę mówił o przyjemności. Nie jestem za głośno, nie ogłuszę kogoś. Dobrze. To może w skrócie przypomnę, o czym powiedzieliśmy sobie tydzień temu, jako takie wprowadzenie. Powiedzieliśmy sobie między innymi o tym, że jesteśmy tak stworzeni przez Boga, że jesteśmy nieuleczalnie chorzy na to, żeby poszukiwać przyjemnych doświadczeń, żeby... Po co jest życie? Kto pamięta? To pamięta, po co jest życie, jakie sobie pytanie daliśmy? Żeby się cieszyć, tak. Bóg stworzył po to życie, żeby tylko i wyłącznie, to był główny cel, żeby człowiek mógł się nim cieszyć. Żeby miał przyjemność z tego faktu, że w ogóle jest, że żyje, że się porusza, śpiewa, tańczy, słyszy, smakuje i tak dalej. Także jesteśmy nieuleczalnie chorzy na to, żeby doświadczać przyjemności i nasza natura, tak, fizyczna nam o tym mówi, mówi nam o tym świat, przez to, że możemy piękne widoki podziwiać, mówi nam ta nieustanna chęć człowieka do zabawy, do imprezowania, tak, to jest od Boga, tak, to nie jest od diabła. Powiedzieliśmy sobie również o tym, że diabeł nie wytworzył w życiu człowieka żadnej przyjemności, i że nawet obok przyjemności nie stał, tak? Diabeł jedyne, co robi, to co przyjemne bierze i obraca przeciwko nam. Albo chce nas w tym jakoś zniewolić, czyli sprawić, że to przyjemność stanie się dla nas Bogiem, a nie Bóg sam, albo wręcz przeciwnie, kusi nas do tego, tak nas traktuje, żebyśmy myśleli, że przyjemność to jest coś złego, żebyśmy tej przyjemności w naszym życiu w ogóle nie doświadczali, dlatego że każdy, kto doświadcza jakąś przyjemność, to prędzej czy później, jeśli ma nad tym refleksję jakąś, jeśli jest istotą myślącą, to prowadzi go to do Boga, który jest źródłem wszystkiego, co dobre, tak? Dobrze, i teraz tak. Mówiliśmy też o tym, że, co jest ważne, chcę to podkreślić, bo dzisiaj też o tym będę mówił, że cała materia, którą nas otacza, dostaliśmy ją w prezencie po to, żeby się nią cieszyć, tak? Czy to materia w postaci drugiego człowieka, czy to materia w postaci dobrego jedzenia, czy to materia w postaci natury, która nas otacza, tak? Dobrze, to już mamy prawie koniec skrótu. I mówiliśmy też troszkę o tym, że z drugiej strony ta materia nie jest człowiek studnią bez dna, i jeśli uczyni tą materię, która jest dobra, swoim Bogiem, to obraca się to przeciwko niemu. Szczęścia to nie daje. I przechodzimy teraz już do następnych treści, tak? Słuchajcie, temat przyjemności, on się wydaje taki lekki, tak? Pogodny, świetlisty, ale wbrew pozorom, za chwilę to zobaczycie, jest bardzo poważnym tematem. I jego zrozumienie będzie miało praktyczny wpływ na wasze całe życie, jeśli potraktujecie to, co mówię, jako zachętę, jakąś taką zajawkę do tego, żebyście sami sobie to przemyśleli, żeby to było wasze, a nie moje, tak? Bo jakoś mnie ten temat ostatnio porusza i dlatego on ma znaczenie, wpływ na moje życie, ale jeśli ja was nim jakoś nie zainspiruję, nie uda mi się, nie zachęcę, jeśli wy tego tematu nie podejmiecie w swoim życiu, jeśli on jakoś nie zaistnieje, to za tydzień już nie będziecie wiedzieli, o czym ja mówię i to nie będzie miało wpływu na nasze życie. Ale ja wam gwarantuję, że jeśli zaistnieje ten temat w waszych sercach, w waszych przemyśleniach, to będzie miał praktyczny wpływ na wasze życie etyczne, moralne z innymi ludźmi, będzie miał praktyczny wpływ na wasze życie religijne i będzie miał między innymi wpływ na to, jak zwiastujecie Ewangelię i czy ją w ogóle zwiastujecie. Słuchajcie, nasze życie przebiega według pewnych jakby wyobrażeń, idei, jakie mamy w umyśle, tak? Widać to w naszych nawet najprostszych czynnościach. Jeśli urządzam ładnie ogród, dlaczego to robię? Ponieważ mam jakąś wizję, jakąś ideę, jakąś myśl, że stworzę coś, co będzie przyjemne dla oka, coś, co będzie ładne, tak? Jeśli nasze siostry kochane codziennie rano spędzają pół godziny albo i więcej na makijażu, to znaczy, że mają jakąś praktyczną ideę, wizję, co to znaczy być piękną, tak? Co to znaczy dobrze wyglądać, tak? Nie robią tego tak, bo nie mają co robić, tak? To wynika, nasz cały umysł, nasze całe życie jakby wynika z pewnych idei, które realizujemy. I jeśli nie będziemy znali odpowiedzi na to pytanie, nie będzie nasze serce nie do takiej własnej odpowiedzi na to pytanie, co to jest, po co jest życie, skończymy jak takie ludzkie roślinki, tak? Tak jak większość ludzi niestety egzystuje, nie zadając sobie żadnych pytań, po prostu no, konsumują to, co dookoła ich otacza i nic z tego nie wynika pozytywnego często. Słuchajcie, Bogusz, pani w przedszkolu tam zaczęła krzyczeć, ten nasz najmłodszy 6-latek, na dzieci czymś się zdenerwowała, akurat całe szczęście nie na Bogusza, i on do niej podszedł i mówi, wie pani co, niech pani się uspokoi, bo się może dla pani źle skończyć, do szpitala panią zabiorą, niech pani się tak nie denerwuje. Już takie małe dziecko wie, że gdy człowiek jest w jakimś negatywnym stanie, tak, to nic z tego dobrego nie wynika. Dzisiaj rano byłem pod prysznicem. Bogusz dzisiaj do mnie przyszedł i najpierw zadał takie pytanie. Tato, puścił piosenkę, tak? Znalazł ją w mojej komórce. Gdzieś taki utwór standardowo wgrany w komórkę. Ja go nie wgrywałem. Słychać coś? Tak, taka muzyczka, tak? Najpierw zadał mi pytanie. Czy jest to fajne? Czy podoba mi się ta muzyka? No oczywiście, no co miałem powiedzieć? Pewnie, że mi się podoba, bo lubię muzykę, tak? I nie jestem wybredny, lubię różne gatunki muzyki. No i puszcza mi i mówi, wiesz co, tato? Ponieważ ja znalazłem ten fragment, żeby puścić go mamie, jak będzie się denerwować, żeby ją uspokoić. Już takie małe dziecko jest psychologiem, tak? Już wie, ma tą ideę, tą myśl, że coś przyjemnego uspokaja innego człowieka, tak? Może na niego pozytywnie wpłynąć. I jeśli zdarzy wam się zapaść na depresję, czego nikomu nie życzę, albo na jakiś, złapać jakiegoś doła i nie wytrzymacie i pójdziecie do psychiatry, do psychologa, wiecie co wam powie, jakie wam rady da? Bardzo rozsądne. Bardzo rozsądne i proste. Po pierwsze powie tak, doradzi wam aktywność fizyczną. Dlaczego? Ponieważ gdy człowiek jest zdołowany, gdy się porządnie spoci, gdy zrobi sobie jakiś porządny wysiłek, który mu sprawia przyjemność, wydzielają się w jego umyśle, w jego mózgu właściwie endorfiny, czyli takie pozytywne środki chemiczne, które poprawiają po prostu jego samopoczucie. Tak? Następnie co wam doradzi? Aktywność zawodową. Broń Boże, nie każe wam się położyć w łóżku i leżeć i patrzeć w sufit i nic nie robić, tak? Każe znaleźć sobie jakąś aktywność, żeby czymś się zająć, bo gdy człowiek się czymś zajmuje, to ma z tego satysfakcję, mniejszą czy większą, ale ma, jest w stanie między ludźmi dalej funkcjonować. Następną rzecz, jaką wam powie, żebyście znaleźli sobie jakieś hobby. Następną rzecz zaleci jak najwięcej odpoczynku, czyli dobrego snu, jak najwięcej. I kolejną rzecz, jaką wam zaleci, to robienie, znalezienie rzeczy, które wam choćby drobną przyjemność sprawiają. Wszystko razem, jakby to zebrać do kupy, te 5 podstawowych rad, oprócz jakiejś terapii, jeśli zostaniecie jej poddani, tak? Ale wszystkie te 5 praktycznych i rozsądnych rad mają na jeden cel, tak? Podnieść poziom przyjemności w życiu człowieka. Podnieść poziom przyjemności, czyli podnieść poziom dobrego samopoczucia, żeby wytrącić go z tego złego samopoczucia, tak? Żeby postawić go na nogi. I to jest to, co robi Bóg, słuchajcie. To jest Jego główny cel w naszym życiu. Żebyście mieli i byśmy, każdy z nas miał tu i tam w wieczności jak najwięcej przyjemności. Dlaczego? To jeszcze więcej o tym powiemy. Teraz taka uwaga. Przyjemność nie równa się egoizm. Szukanie przyjemności jest boskim odruchem w nas, ponieważ on chce, żebyśmy tą potrzebę przyjemności, jeśli ją stworzy, żebyśmy ją zaspokajali. Przyjemność nie równa się, gdy ktoś szuka przyjemności, nie mówmy, że jest egoistą, tak? Przyjemność, jeśli zaczyna oczywiście być praktykowana kosztem innych, zaczyna być zabarwiona egoizmem i wtedy ten problem się pojawia. Ale w samej przyjemności i szukaniu jej nie ma nic złego. To jest szukanie Boga, bym powiedział wręcz. Oskarżanie innych o egoizm, bo dbają tylko o swoje samo zaspokojenie, tak naprawdę nie ma sensu, też z innego względu, ponieważ jak się sobie samemu uważnie przyjrzysz, to robisz dokładnie to samo. Tylko albo więcej, albo mniej po tobie to widać. Paweł napisał ostatnio, jak był tu Miron, on cytował na taki fragment, gdzie była mowa, że w trudnych czasach ludzie, jedną z cech tam tych wszystkich brzydkich było to, że będą miłowali bardziej rozkosze niż Boga. Zwróćcie uwagę, będą miłowali bardziej rozkosze niż Boga. Paweł nie pisze, że szukanie przyjemności, szukanie jakiejś rozkoszy, pozytywnych bodźców w życiu jest czymś złym, tak? Mówi tylko, ostrzega, żeby to nie zajęło miejsce Boga, tak? I żeby widzieć, od kogo z czyjej ręki te przyjemności pochodzą. Miron też jeszcze chce się odnieść do tego, co mówił, jakby doprecyzować, dopowiedzieć. Stwierdził to, o czym wszyscy wiemy, i tak rzeczywiście się dzieje, że jeśli ludzie dostają, powodzi im się dobrze, tak? Wszystko się, powiedzmy, było źle, zaczyna im się dobrze powiedzieć i materialnie, i nie tylko, może mają przyjaciół, mają jakieś, nie wiem, fajne hobby, fajną pracę. Zdarza się, że zapominają wtedy o Bogu, tak? To taki wniosek jakby płynie z tego, że lepiej jak człowieka coś tam uwiera, bo wtedy jest większa szansa, że od Boga nie odejdzie. I wiecie, myślę, że tu chciałem też słówko o tym powiedzieć, że rzeczywiście się tak dzieje, ale nie świadczy to o tym, gdy ktoś wpada ze stanu biedy, powiedzmy stan dobrobytu, że on zapomniał o Bogu. Tak naprawdę on nigdy o tym Bogu nie pamiętał albo słabo pamiętał. Jeśli ktoś ma to w sercu, że jest w jego życiu wiara, jest w jego życiu umiłowanie Boga, to choćby odziedziczył całą Polskę w spadku, albo i Stany Zjednoczone, albo całą kulę ziemską, to to nic nie zmieni w jego życiu. Dalej będzie osobą, która kocha Boga, która będzie wierzącą. Stanie się w jego życiu to, co Paweł pisze, tak, w liście do Filipian, że umiem żyć w biedzie, umiem też obfitować. Umiem też obfitować. Dlaczego Bóg, bo tu mowa o ludziach, powiedzmy, powierzchownie wierzących, dopuszcza do tego, że ludzie ci dostają jakby więcej i mamy wrażenie, że oni od niego odchodzą, bo jest hojny. On i tak, ich serce tak naprawdę do niego nie należało. Także nie ma znaczenia, czy taki człowiek ma dużo, czy mało, i tak jest, nie jest gorący, powiedzmy tak. Ale nie ma nic złego, mówię to po to, żeby przekazać jedną myśl, że nie ma nic złego w dobrach materialnych, w posiadaniu czegoś, tak? To, o czym teraz będziemy mówić cały czas, gdy będziemy mówić o przyjemności, tak naprawdę tematem nie jest przyjemność, tylko co? Dobroć. Dobroć Boga jest największy temat w Biblii, nie ma większego. To, że Bóg jest dobry i chce tą dobroć na nas, swoją dobrą wiadomość praktykować. Dobra, lecimy dalej. Wiecie, z przyjemnością jest tak, że w każdym momencie, kiedy odczuwasz praktyczne zadowolenie, jakąś satysfakcję, coś, co cię pozytywnie napędza, co sprawia ci przyjemność. Nawet jeśli jest to w sposób bezprawny, przykładowo skradłeś komuś dobry posiłek, tak? Kelner przyszedł, ktoś wyszedł do toalety w restauracji, a ty mu zwinęłeś te krewetki tygrysie, czy co tam lubisz, tak? Jakieś pyszne danie, tak? Nawet jeśli zrobisz coś w sposób bezprawny, nawet jeśli mężczyzna zamiast znaleźć się w łóżku z swoją żoną pójdzie do domu publicznego, to ciągle doświadcza przyjemność, tak? Bóg nie wyłącza tej możliwości w nas, tej opcji. I doświadczasz w praktyce zawsze, w każdej sytuacji, czy w dobrej, czy złej, czy w złym kontekście, czy dobrym, gdy doświadczasz przyjemności, doświadczasz to, co ci Bóg dał. Doświadczasz pewną dobroć, tak? I wiecie, myśleliście kiedyś nad tym, na czym najbardziej diabłu zależy? Czy ktoś ma jakiś pomysł, jak odpowiedzieć na to pytanie? Co? Żeby ograć nas z przyjemności, tak. Sam temat doprowadza do odpowiedzi, tak? To było takie pytanie retoryczne w sumie. Ale wiecie co, nie chodzi o to, żebyśmy wierzyli, czy on jest, czy nie ma. To dla niego nie jest głównym obiektem działań, tak? Nie chodzi o to, żeby nas straszyć, żebyśmy żyli w jakimś strachu, żeby nas opętać. On to wszystko robi, ale to nie jest jego główne działanie w naszym życiu. Nie na tym mu najbardziej zależy. On ma ciebie, was nie ma, tak? Ale ma człowieka, czy zdobywa ciebie, zdobywa sobie człowieka, gdy tylko jedną bardzo prostą myśl zasieje w jego sercu, że Bóg nie jest dobry. Że Bóg nie jest dobry. I że od Boga nic dobrego nie można cię spotkać i na nic dobrego nie możesz liczyć. To wystarcza, żeby cię od Boga z daleka trzymać tak naprawdę. Bez względu, czy jesteś wierzący, czy niewierzący. Nawet jeśli myślisz, że Bóg jest... Nawet jeśli dojdzie do tego, że pomyślisz w swoim umyśle, że Bóg jest dobry, ale będzie tylko idea, a nie będziesz wierzył, nie będziesz widział, że spotyka cię ta dobroć w praktyce codziennego życia, to tak samo on osiąga wtedy w swoim życiu swój cel. Bo nie będziesz tak naprawdę ciążył wtedy ku Bogu, nie będziesz go pragnął, nie będziesz go szukał. A teraz idziemy do Biblii. Co możemy tam wyczytać, jeśli chodzi o stosunek Boga do przyjemności, jego zaangażowanie, by ją nam zapewnić, tak żebyśmy nie żałowali, że w ogóle żyjemy. I przeczytam, będziemy czytać, czy będziemy sobie przypominać kilka najbardziej znanych miejsc w Biblii, na pamięć wręcz, je znamy. Będę chciał wykazać, że jak bardzo Bóg jest za wszelkiego rodzaju przyjemnością fizyczną, nie chcę mówić słowa cielesną, bo to się zawsze jakoś źle kojarzy, za każdego rodzaju fizyczną przyjemnością, ale też bardzo mu zależy równie bardzo na tym, żeby nasze życie było gdzieś tam w naszym tym wnętrzu ubogacone, żebyśmy mieli te duchowe przyjemności, tak? I zacznijmy od Adama i Ewy. Co miało być największą przyjemnością dla Adama i Ewy w raju? Przed upadkiem oczywiście mówimy. A dokładniej? Słuchajcie, jak się przyjrzycie wyraźnie opisowi, Boga cały czas nie było w raju. Pomyślcie, przypomnijcie sobie. Ja nie mówię, że nie było jego obecności, ale nie było jego obecności w sposób namacalny, zauważalny, taki, że oni szli i cały czas Pan Bóg szedł z nimi pod pachę, tak, ramię w ramię. Nie widzieli go. Zwróćcie uwagę, jest mowa, że ten znany werset, tak, że kiedy Pan Bóg znowu się przechadzał, znalazł Adama w krzakach, tak? Nie musiałby go szukać, jeśli by go cały czas przy nim był, tak? Jeśli Adam cały czas by doświadczał go, widział jego obecności. Największą radością dla ludzi w raju, największą przyjemnością miał być drugi człowiek. Drugi człowiek miał być tą największą przyjemnością. I słuchajcie, w przyszłości to się nie zmieni. Jeśli czytacie wszelkie świadectwa ludzi, którzy zostali żywcem, że tak powiem, za życia, wzięci do nieba i wrócili, tak? Tam w wyniku jakiejś śmierci klinicznej albo jakieś zachwycenie mieli, oni wszyscy mówią to samo, tak? Jest tam pięknie, cudownie, opisują jak tam jest, ale zawsze jest ta sama sytuacja, tak? Że ten tron, to miejsce, gdzie jest Bóg, widzą jakby tylko przez jakiś czas. Może nie przez chwilę, przez jakiś czas. Ale są w raju, są z innymi ludźmi i jest im dobrze, tak? Bo ta obecność Boża wszystko przepełnia. Także i wieczności, i teraz, na samym początku historii ludzkości, drugi człowiek miał być dla tego obok największym błogosławieństwem, największą przyjemnością, tak? Taki był zamiar przynajmniej, taka była idea. I ja wam kiedyś, niektórzy to słyszeli, ale to powtórzę, bo większość nie. Kiedyś dostałem, są w życiu naszym, myślę, że wy też doświadczyliście takie doświadczenia, które są takim przedsmakiem takiego jakby raju i tego, jak życie zostało tak naprawdę, jakie było marzenie Boże, żeby jak ludzie mieli żyć między sobą, tak? Jak to życie miało wyglądać. Opowiadałem wam historię, kiedy pojechałem kiedyś na konferencję do Elbląga. I spotkałem tam człowieka, którego widziałem drugi raz w życiu, on miał na imię François, to jest taki misjonarz z Afryki Południowej i on mnie widział drugi raz w życiu i to na dodatek widział mnie drugi raz w życiu po 2 latach. I ja podchodząc do niego nie byłem w jakimś melancholijnym nastroju czy jakimś, nie wiem, pobudzony jakoś emocjonalnie, po prostu poszedłem się z nim przywitać, jak z każdym z was, gdy rano się widzę. I wyobraźcie sobie, w jego postawie, w tym, jak on mnie przywitał, było coś tak niesamowitego, było takie ciepło, taka życzliwość i takie to było autentyczne i mocne, że ja, gdy się do niego przytuliłem na tą chwilę, ja się rozryczałem. Ni stąd, ni zowąd. To była tak wszechogarniająca, słuchajcie, miłość, takie doświadczenie, jakie mi się w życiu nigdy nie zdarzyło od żadnego człowieka. To było coś naprawdę... Tak naprawdę nie jestem w stanie tego opisać. Tak? Ja nie mogłem nad tym zapanować. Byłem w szoku, w ogóle sam byłem zaszokowany swoją reakcją. I taki był zamiar Boży, tak? Już tam od początku. Człowiek dla człowieka miał być taką przyjemnością. Mieliśmy tak tego Boga, który nas stworzył, doświadczać w sobie, że Jego obecność wcale by nam nie była specjalnie aż tak potrzebna, tak? Ponieważ gdy spotykamy się z taką życzliwością wśród ludzi, nic więcej nam nie potrzeba. Doświadczamy Boga w ten sposób. Tak jest. I takie pytanie. Czy rzeczywiście cieszysz się myślą, gdyby ktoś ci zadał takie pytanie, czy rzeczywiście cieszysz się myślą, że zostałeś stworzony dla przyjemności innych? Proszę, powiedzcie mi to uczciwie. Czy rwą się ręce w górę? Tą myślą, czy się cieszysz, że zostałeś stworzony dla przyjemności innych? Czy rwą ci się ręce w górę, że powiedzieć tak? Czy czujesz ołów w rękach i najchętniej byś ich wcale nie podnosił? Już to widziałem, niektórzy dyskretnie machali głową, że ich to wcale nie cieszy, że są stworzeni dla przyjemności innych. W upadłym świecie, przy tym jak żyjemy pod wpływem grzechu, nas to nie cieszy. Od razu gdzieś tam z tyłu głowy mamy co? Wykorzystają nas, nie? Wykorzystają nas, tak się nie da, nie? Może gdzieś tam w niebie, ale nie tutaj. Ale taki jest zamiar Boży. Zostałeś stworzony dla przyjemności innych. Czy tego chcesz, czy nie chcesz? Nie, żebyś był lalką, papetem w ich ręku, żeby sobie z tobą robili z ciebie wycieraczkę. Nie o to chodzi, nie o tym mówię. Ale zostałeś stworzony dla przyjemności innych. Taki był zamysł Boży. Ale teraz mam dla was drugie pytanie. Jeszcze teraz podniesiecie rękę. Czy cieszy ciebie myśl, że inni zostali stworzeni dla twojej przyjemności?
To już bardziej, tak? Takie nieskromne bardziej, a tak naprawdę tam wszyscy w sercu tam krzyczy wszystko hurra, tak? Ale fajnie, nie?
Ale fajnie. Bo ich jest więcej niż mnie samego, nie? To nas cieszy, nie? I pomyślcie, jeśli nas nie cieszy z kolei ta myśl, to jest dowód na to, że Jezus miał za co umierać, tak? Jest w nas pewna nieprawość, pewien egoizm. Pewne złe rzeczy, które wymagały Zbawiciela. Ale też świadczy o tym, gdzie jesteśmy, nie? W naszym życiu wiary. Jeśli nie dostrzegamy tego, że żeśmy zostali stworzeni dla przyjemności innych, że już mamy coś do nauczenia się, do odkrycia, do znalezienia. Słuchajcie, na czym polegała kara po upadku Adama i Ewy? Już kończąc Adama i Ewy omawianie. Ta kara polegała, że zostało im nie całkowicie, ale częściowo obcięta frajda z życia, przyjemność. Tak? Mamy, o kobietach jest mowa, no, że będą od tego momentu doświadczać bóle porodowe. Tak? Oczywiście jest to coś symbolicznego, tym bardziej dla nas w dzisiejszych czasach to jest oczywiste, ponieważ dzisiaj można urodzić dziecko bez bóli. Tak? Są odpowiednie środki chemiczne, lekarstwa, które mogą w tym temacie ulżyć. Tak? Czyli ten ból, o którym mowa w przypadku Ewy, dotyczy bólu i doświadczonego przez mężczyzn i przez kobiety fizycznego, czy cierpienia, choroby, czy cokolwiek. Tak? Do Adama jest powiedziane, że w znoju będziesz uprawiał ziemię, tak? Że będą chwasty. I to też symbolizuje pewną walkę, pewne napięcie, pewne zmaganie, jakie człowiek, nie tylko mężczyzna, będzie musiał mieć w tym życiu. Czyli nie zostaje człowiekowi odebrana całkowicie zdolność przeżywania przyjemności, bo my je przeżywamy, tak? Jedząc, pijąc, śpiąc i tak dalej, ale zostaje wprowadzony pewien element jej braku, tak? Pewien element zredukowanie tego, co możemy dobre doświadczać, tak? Życie staje się, tak jak mówiłem, jesteśmy jakby troszkę wyciągnięci ryba z wody, zaczynamy żyć w takich nienaturalnych warunkach, do których nie zostaliśmy stworzeni. I zwróćcie uwagę, taka ciekawostka, że my robimy dokładnie to samo, naśladujemy w tym Boga. Jesteśmy tacy sami jak Bóg pod tym względem. Co robisz, gdy dziecko ci podpadnie? A nawet nie dziecko, jakiś inny obcy, znajomy, przyjaciel. No, Miłosz, w piątek zero komputera. Jak nic się nie zmieni, to w sobotę to samo. Zero telewizji, tak? Co robimy? Zabieramy przyjemność, tak? Jest to logiczne, tak? Bo chcemy, żeby ktoś źle postępuje, zaczął coś rozumieć, tak? Kiedyś było przez wieki to zabieranie przyjemności było dosyć okrutne, tak? To mogło być więzienie, gdzie człowieka jeszcze torturowano, gnębiono, teraz jest to już bardziej wszystko cywilizowane, ale generalnie ludzkość praktykuje to, co Bóg zrobił w raju. Odbiera innym przyjemność, tak? Przyjemność wolności, przyjemność tego, że mogę pójść, gdzie chcę, przyjemność jakiejś swobody i tak dalej, przyjemność ruchu. I my naśladujemy Boga, tak? Wiemy, że nie ma innego wyjścia. Jeśli jest jakieś zło, jeśli jakieś dziecko czy znajomy coś źle czyni, musimy w jakiś sposób go zdyscyplinować, żeby się zreflektował, tak? Dobra, przechodzimy teraz do Abrahama. Słuchajcie, w Nowym Testamencie, w jakich księgach jest mowa o Abrahamie w Nowym Testamencie? Szybciutko, kto powie? W Hebrajczykach, w liście Jakuba, no. W Ewangeliach Jezus się odwołuje, kto jeszcze mówi o Abrahamie? Paweł w listach do Galacjan, do Rzymian i jeszcze chyba w którymś. I jaka jest mowa o Abrahamie? O czym się mówi, tak? Do nas. Bierzcie wzór z Abrahama. Bierzcie wzór z Abrahama. Abraham jest jakby stawiany nam, jest nazywany przede wszystkim ojcem wiary, jest stawiany nam za wzór. Wzór wiary. Dlaczego Abraham jest stawiany nam za wzór wiary? Bo uwierzył Bogu, jest powiedziane, tak? Teraz skąd wiemy, że Abraham uwierzył Bogu? Skąd wiemy, że Abraham wierzył Bogu? To list Jakuba mówi, wiara bez uczynków jest martwa, czyli Abraham dokonał jakiegoś czynu, tak? Który w jakiś sposób ma nas pobudzać do myślenia, zachwycać, i mamy go naśladować, tak? O jakim czynie jest mowa? Po czym poznajemy właśnie, że Abraham uwierzył Bogu i że miał żywą wiarę w sercu swoim? Po tym, że Józek mówi, i to mówi też list do Jakuba, że złożył swojego syna, poszedł i chciał syna złożyć ofierze, wierzę, że nawet jeśli go zabije, to Bóg go wzbudzi z martwych, Paweł mówi, i tak powstanie z niego wielki naród. Ale słuchajcie, to nie był pierwszy uczynek wiary Abrahama. To nie był pierwszy uczynek wiary Abrahama. To nie był pierwszy dowód na to, że Abraham nie tylko wierzył gdzieś na sercu, ale praktykował wiarę. O pierwszym uczynku przeczyta nam Karol w tym fragmencie, o który prosiłem. 18 rozdział, od 10 do 15 wersetu. Czy już wiecie, czego dążę? To nie to, że Abraham wszedł na górę z Izaakiem, był jego pierwszym uczynkiem wiary, ale że wszedł, mówiąc obrazowo, Sarę. Mam to dosłownie na myśli, tak? Dowodem wiary Abrahama było to, że gdy chociaż nie współżyli już ileś, to Sara wyraźnie mówi, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, on wierzy, że tym razem będzie inaczej i coś z tego wyniknie, z powrotem zaczął współżycie z Sarą, tak? Sara aż się śmieje, tak? Chcąc znowu tej rozkoszy zażywać, tak? To był pierwszy uczynek wiary. Naszego ojca wiary. Mówię to po to, żeby wam zobrazować, że Bóg stoi za wszelką przyjemnością. I nie jest jej wrogi, tak? Bo nie zawsze tak myślimy. Dobra, przechodzimy dalej. Znany... Od czego zaczyna się służba Jezusa? Tak naprawdę. W którym momencie? Od chrztu, tak. Ale w Kanie Galilejskiej. Masz rację, od chrztu, ale tak naprawdę uważamy, że w Kanie Galilejskiej, nie? Nastąpiło to pierwsze wejście smoka na scenę, tak? Pierwsze wejście kogoś najważniejszego w historii na scenę. I zwróćcie uwagę, jak to się dzieje. Jezus przemienia... Ile litrów, kto pamięta? 500 litrów wody, 500 litrów wody w wino. I zobaczcie, czy nam się to podoba, czy nie. On się nie przejmuje wcale tym. Nie podejrzewam, że tam było więcej niż 100 czy 200 osób na weselu. Czyli gdzieś po 2 do 3 litrów na osobę przypadało wina, a już prędzej wypili, tak? Już prędzej też wypili wino. I on się wcale nie przejmuje tym, że oni się upiją. Spójrzcie, nie stworzył jednego litra, tak? Mógłby litr wina stworzyć i cud by był, tak? Sztuka się liczy, tak? Litr wina to ciągle nie, to już nie litr wody, tak? Cud zaliczony, że tak powiem. Mógł stworzyć wino, którego się nie dałoby pić. Ostatnio do nas do księgarni dziewczyna, która pracowała sezonowo, przyniosła litr wina. No i w ostatnim dniu pracy rozlała je wszystkim do kubeczków. I jedna z dziewcząt, która wzięła to wino, ponieważ było wytrawne, gdy tylko spróbowała, umoczyła w tym usta, miała taki grymas twarzy, wiecie, od ucha do ucha. Nie uśmiech, grymas, tak ją skrzywiło, że aż przykro było na nią patrzeć. Po prostu dziewczyna była przyzwyczajona do słodkich win. Do słodkich win. I wszystko, co wytrawne, było dla niej niestrawne. I tak samo mógł Jezus zrobić. Stworzyć wino, gdzie ktoś tylko dotknie językiem, ale byłoby to wino, i już go wykrzywi i nawet kropli więcej nie weźmie. On nie ma tego stresu, tak? On nie chce psuć zabawy. To, czy ktoś się upije, czy nie, to jest odpowiedzialność człowieka, a nie jego. On jest tym, który chce dostarczyć człowiekowi jak najwięcej przyjemności. Czy byliście kiedyś na weselu, na którym zabrakło jedzenia? Raz w życiu mi się zdarzyło. Totalna porażka, tak koło pierwszej, co sprytniejsi i bardziej inteligentni zauważyli, że już jedzenia nie przybywa na stoły. I zamiast się bawić, wiecie, co się zaczęło? Polowanie na jedzenie. Wierzcie mi, ten nastrój zabawy opadł, wyparował momentalnie. Zaczęło się szukanie jedzenia na stołach, nie? Bo kto pierwszy, ten lepszy. I trzeba było tu troszkę po świsku postępować, bo jeśli jedzenie nie było w misce przede mną, a widziałem je 2 metry dalej u sąsiada, musiałem udawać, że jeszcze tej potrawy nie próbowałem, tak? To była porażka. Wesele, na którym zabrakło jedzenia. Nie wiem, czy kucharz źle wyliczył, czy ludzie po prostu nie było ich stać na to, żeby zapewnić jedzenie do końca, tak? Czy za dużo gości przyszło? Nie mam pojęcia, co było powodem. Ale Jezus, gdy jest na uczcie w Kanie Galilejskiej, nie ma żadnych skrupułów, żeby dać ludziom wszystko, żeby im zabawę nie zepsuć. Nawet jeśli by się mieli spić. Wiadomo, co się dzieje, gdy człowiek za dużo wypije. A zawsze w gronie tam 100 osób na weselu ktoś się taki znajdzie, tak? Jakaś głupia gadka się pojawia, sprośne dowcipy, głupie zachowania, może mordobicie w najgorszym przypadku, tak? I inne rzeczy. Jakoś nie widać, żeby to Jezusa powstrzymało przed uczynieniem tego, co uczynił, tak? Przed sprawieniem ludziom fizycznej przyjemności. Dobrze? Słuchajcie, następnie następuje ten cud związany z rozmnożeniem chleba. I Jezus dokonuje tego cudu, znowu fizycznie zaspokaja ludzi, tak? Materią. Na razie mówimy o tym fizycznym zaspokojaniu. Chociaż tuż po cudzie, gdy go ludzie szukają, mówi: słuchajcie, nie szukacie mnie dlatego, ponieważ takiego cudu dokonałem, takim Synem Bożym dla was jestem, tylko dlatego, że macie pełne brzuchy. On jest świadom tego, rozmnażając chleb, że to nic nie da. W większości przypadków nic to ludziom nie powie, tylko im powie, że ich brzuch jest pełny, że znaleźli sobie, no może nie dojną krowę, ale kogoś, kto po prostu te ich najbardziej elementarne potrzeby zaspokoi, sprawi im jakąś fizyczną przyjemność i to wszystko. Żadnej innej refleksji ci ludzie nie mieli, tak? Ale to go nie powstrzymuje przed tym, żeby im coś dać do żołądka. I służba Jezusa też się kończy fizyczną przyjemnością. Pamiętacie historię? Apostołowie łowią rybki. Znowu nic. Znowu rzuć się sieć po prawej czy po lewej i nie mogą ich wyciągnąć. Piotr rzuca się do wody, nago, i przypływa do Jezusa i co zastaje? Jaką sytuację? Przecież mieli setki rybek złowionych w sieci, tak? Jezus spokojnie mógł poczekać, aż z nimi przypłyną, kto się wyprawi, kto się przyrządzi. Pierwsze, co robi, a przecież miał tyle rzeczy do mówienia z Piotrem, tak? A gdy ktoś je, to nie da się rozmawiać, tak? Tak do końca, z pełną buzią. Pierwsze, co robi, nie napomina Piotra, nie naucza nic, tylko daje mu rybkę do zjedzenia. Karmi, zaspokaja jego tą czysto fizyczną potrzebę, tak? Sprawia mu przyjemność materią, tak? Która jest smaczna, świeżą rybą. Także przejdźmy teraz do duchowych przyjemności. Duchowe przyjemności zaczynają się wraz z tym, jak słyszymy tą deklarację, tak? Po co przyszedłem? Co cytuje Jezus? Jakie słowa? Izajasza? Wolność dla więźniów, uzdrowienie dla chorych, pocieszenie, pokój, dobra nowina jest zwiastowana ubogim. Słuchajcie, to wszystko wiąże się z przyjemnością, tak? To wszystko wiąże się nierozerwalnie z przyjemnością. Tyle radości, co Jezus sprawił później, tymi faktycznymi czynami związanymi z uzdrowieniem, z uwolnieniem, czy nawet z jakąś swoją przyjaźnią, którą ludziom zaoferował, doprowadziło do sytuacji, że w Ewangelii Jana czytamy bardzo ciekawy werset. Choć jest on w pewnym sensie śmieszny, zabawny. Żydzi mówią, tu musi być Mesjasz. I wiecie, jak ta część Żydów przynajmniej. I wiecie, jak argumentują? Czy możemy sobie wyobrazić, że ktoś przyniesie więcej, ktoś więcej cudów uczyni, oni dosłownie mówią. Czy ktoś, możemy sobie wyobrazić, że ktoś sprawi więcej szczęścia ludziom, więcej jakiejś przejawi mocy, więcej błogosławieństwa przyniesie niż ten człowiek. Przecież tak naprawdę nie od tego zależało, czy on jest Synem Bożym, tak? Ile cudów dokona. Mógł żadnego nie dokonać, tylko umrzeć na krzyżu i zmartwychwstać. Już by to znaczyło, że jest Mesjaszem. To nie jest żaden argument w pewnym sensie, ilość cudów, tak? Ale on tyle tego dokonał, Jan pisze, że wszystkie księgi by nie pomieściły, jakby chciało się to spisać dzień po dniu, wydarzenie po wydarzeniu. On tyle dostarczył ludziom pozytywnych przeżyć, tyle uwolnienia przyniósł, że ludzie sobie już z powodu tego nie potrafili wyobrazić, że on może być kimś innym, jak nie Mesjaszem. O czym mówi przykazanie? Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na czym polega ta miłość? Już czasami o tym mówiliśmy. Miłość siebie samego. Jak siebie samego miłujesz? Sprawiasz sobie przyjemność. Tak. Jezus się do tego odwołuje, tak? Gdy mówi, jak masz innych ludzi traktować, to nie mówi to na zasadzie tylko nie rób czegoś, tylko mówi spójrz na swoje życie. Spójrz, jak sobie dogadzasz. Spójrz, jak co ci przyjemność sprawia. Spójrz, jak o siebie dbasz. Bo to jest w każdym normalnym człowieku, który nie jest samobójcą z jakichś powodów, to jest w nas wbudowane. To jest takie naturalne, że dbamy o swoje bezpieczeństwo, o swoje dobre samopoczucie. Oczywiście na ile potrafimy i na ile możemy, nie? I tak naprawdę mówiąc o tym, że masz miłować bliźniego swego jak siebie samego, to Jezus mówi, tak jak sobie sprawiasz przyjemność, możemy to sparafrazować, tak jak o siebie dbasz, tak dbaj o innych. Po co tu jesteś? Po co był tu Jezus, tak? Aby być dla innych przyjemnością. Jeśli mamy naśladować Jego życie, jeśli Jego życie jest dla nas jakimkolwiek wzorcem, to musi też w nas się to w jakiś sposób być to zrozumienie i to objawiać, że widzimy, że jesteśmy dla przyjemności innych ludzi. Salomon. Przypomnijcie sobie, co jest na końcu przypowieści Salomona. Co? Po wszystkich tych pięknych radach, tak, gdzie jest między innymi idź do mrówki leniwcze albo inne piękne przysłowia, tak, to co my używamy w języku polskim, kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada, to też z przypowieści Salomona. Po tych wszystkich mądrościach życiowych, na koniec życia, co mówi synowi, do którego pisze to wszystko? Mówi jedną rzecz. Używaj życia, ile się da. Raduj się życiem. Ciesz się tym, co jest pod twoją jakby władzą ręką. Korzystaj z tego całą piersią. Nic sobie nie żałuj. Tylko dodaj jedno takie zastrzeżenie, tak? Ale pamiętaj, że za wszystko Bóg cię pozwie na sąd. Czyli jakby mówi, ale czyń to rozsądnie. Czyli cała jakby mądrość Starego Testamentu zaleca, wręcz każe człowiekowi się cieszyć tym, co Bóg stworzył, co nam tu, do czego nas uzdolnił tutaj, nie? I Jezus rozjaśnia nam ten temat też bardzo dobitnie i wyraźnie, gdy mówi o tej historii związanej, opowiada tą historię, jak będzie wyglądał sąd ostateczny. Pamiętacie historię o kozłach i owcach, nie? Pamiętamy doskonale. I teraz tak. Tam jest mowa o tym, że przyodziać nagiego, nakarmić głodnego, odwiedzić więźnia, pocieszyć chorego. Słuchajcie, no ktoś może powiedzieć, no tu nie ma mowy o przyjemności, to jest o zaspokajaniu elementarnych ludzkich potrzeb. Tak? I to prawda. Ale zwróćcie uwagę, co idzie za zaspokajaniem elementarnych potrzeb. Jeśli będziesz nagi i ktoś ci da ubranie, jeśli nic nie będziesz miał, jak się poczujesz? Gorzej czy lepiej? Jeśli będziesz głodny, ktoś cię nakarmi, zaspokoi twoją potrzebę, jak się poczujesz? Gorzej czy lepiej? Jeśli będziesz w więzieniu i ktoś cię odwiedzi i wiesz, że to zrobił z serca, bo czasami można nie z serca odwiedzić kogoś w więzieniu. Ja miałem sytuację w wojsku, że gdy byłem już, wiecie, no zdołowany tym całym środowiskiem, tą całą sytuacją, dostałem telefon, że przyjeżdża brat wierzący. To mnie bardzo ucieszyło. Ale jak wyjechał, byłem jeszcze bardziej zdołowany. Dlaczego? Ponieważ wiedziałem, że odwalił tą wizytę, tak? Przyjechał do tego miasta, byłem w Słupsku w wojsku, tak naprawdę kogoś innego do mnie wstąpił na pół godziny. I ja czułem, że on tam tylko jest na chwilę, tak? Nie tak naprawdę dla mnie, ale żeby zaliczyć jakiś dobry uczynek bardziej. To przestało być dla mnie przyjemnością. Ale kiedy naprawdę ktoś do ciebie przychodzi, gdy jesteś w więzieniu, gdy jesteś chory, to nic lepszego cię nie może spotkać, tak? To cię podnosi, to ci pomaga. Z tym zaspokojeniem potrzeby wiąże się konkretne pozytywne emocje, tak? Jezus mówi, że na tej podstawie będziemy rozliczani. Nasze życie będzie rozliczane na podstawie tego, ile przyjemności sprawiłeś innym ludziom, którzy tego potrzebowali, nie? Wcale nie mówi, nie odwołuje się do zakonu. Wcale nie mówi o jakichś tam przykazaniach, których przykładowo nie sądźcie, nie pijcie, nie palcie, nie róbcie czegoś tam. Podchodzi jakby do tematu tego, jak ma wyglądać nasze życie i co będzie ocenione w taki pozytywny sposób. Bo wiecie, nie wiem, może wy nie macie tego problemu, ale ja się na tym przyłapuję. Życzę wam, żebyście nie mieli tego problemu. Mam wrażenie, że bardzo dużo z moich relacji, z tego starania się byciem dobrym chrześcijaninem, moralnym, porządnym, bardzo dużo opiera się na nierobieniu czegoś, na takim negatywnym motywowaniu. Na tym nie sądźcie, tak jak mówiłem, nie pijcie, nie róbcie tego, nie róbcie tamtego, tak? Co oczywiście to jest w Biblii, to są takie proste, jasne zalecenia, żebyśmy wiedzieli, co dobre. Ale w tym, słuchajcie, nie ma siły. W tym nie ma siły do przemiany. Tam, gdzie jest to, takie mówię, negatywne motywowanie się, żeby komuś czegoś złego nie powiedzieć, takie pilnowanie się, takie bycie poprawnym politycznie chrześcijaninem, tam nie ma jakiegoś życia, rozwoju. Tam nie wzrasta miłość wspólna czy życzliwość społeczności. I tak samo jak istnieje błędne koło zła, czyli jest udowodnione psychologicznie, że ktoś, kto raz się wkurzy na kogoś, wyrazi jakąś swoją agresję, to za drugim razem przyjdzie mu to łatwiej, to za drugim razem postąpi jeszcze krok dalej. Tak samo jest błędne koło dobra. Odkryto, że w człowieku jest taki mechanizm. O tym mówi Ewangelia i o tym mówi też współczesna psychologia. Ja chcę wam przeczytać krótki fragment z jednej książki, która obrazuje to, o czym mówię. Daje taki konkretny przykład tego. Najpierw coś w ramach wstępu i za chwilę konkretny przykład. Nasze dobre uczynki mogą tworzyć też spirale życzliwości i współczucia. Takie błędne koło dobroci. Kiedy robimy coś dobrego, zwłaszcza jeśli czynimy to dla kaprysu albo przez przypadek nawet, zaczynamy spostrzegać osobę, którą pomogliśmy w lepszym świetle. Myśl, że oderwaliśmy się od swoich spraw, że wyświadczyliśmy przysługę bliźniemu, jest niezgodna z negatywnymi uczuciami, jakie być może żywimy do tej osoby. Po zrobieniu dobrego uczynku zaczynamy zadawać sobie pytanie. Czy zrobiłem coś dobrego dla jakiegoś drania? W takim razie on nie może być takim draniem, za jakiego go uważam. Tak naprawdę to całkiem fajny gość, więc powinienem mu odpuścić. I teraz jak to działa w praktyce? Chociaż badania nad błędnym kołem dobroci prowadzi się od niedawna, wydaje się, że istnieje, istnienie jego odkrył już w XVIII wieku Benjamin Franklin, czyli jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych. Poważny badacz natury ludzkiej, miłośnik nauki i wytrawny polityk. Jako członek Zgromadzenia Ustawodawczego Stanu Pensylwania Franklin niepokoił się uporczywym sprzeciwem i jawną niechęcią jednego z pozostałych parlamentarzystów. Postanowił go sobie zjednać. Jak opisuje w swojej autobiografii, nie zrobił tego drogą okazania mu służalnych względów, czy też poprzez wyświadczenie temu mężczyźnie przysługi, ale przez nakłonienie go do wyświadczenia przysługi jemu samemu. A chodziło o pożyczenie mu rzadkiej książki. I słuchajcie, teraz Franklin pisze. Przysłał mi ją natychmiast, to już jest jego relacja, tak? Przysłał mi ją natychmiast, jak ja zaś zwróciłem mu ją po niespełna tygodniu z nowym listem, w którym wypowiedziałem moją gorącą wdzięczność. Kiedy niebawem spotkaliśmy się w izbie, przemówił do mnie, czego nigdy dotąd nie robił, i wdał się w nadal uprzejmą rozmowę. Odtąd też okazywał mi zawsze gotowość do pomagania przy każdej sposobności i wkrótce bardzo się przyjaźniliśmy. Przyjaźń ta trwała aż do jego śmierci. Wypadek ten potwierdził raz jeszcze prawdziwość starej maksymy, którą dawno już nauczyłem się, a która głosi, że ten, który raz wyrządził przysługę, będzie bardziej skłonny oddać ci nową, niż ten ktoś, komu ty usłużyłeś. Co mówi Franklin? Była osoba, która go nie cierpiała, którą sprowokował do uczynienia czegoś dobrego i w wyniku tego cała atmosfera się w ich życiu, te przyjemności, tak? Cała atmosfera w ich stosunkach się zmieniła. Jaka największa przyjemność? Takie pytanie, które możesz w życiu sprawić komuś. Jaka jest największa przyjemność? Wymieńcie coś. Prezent, tak? No, gwiazdka się zbliża. Nic przyjemniejszego, nie? Dzieci już się szykują. O bombkach już myślą, o choince. Prezent, na pewno. Jaka jest największa z możliwych przyjemności, jaką możesz sprawić drugiemu człowiekowi? Dobre słowo, na pewno. Obecność, tak, w jakichś szczególnie kryzysowych chwilach. Co jeszcze? Praktyczna pomoc, tak. Zaproszenie na kawę. No, wymieńcie coś jeszcze. Ciągle nie wymieniliście najważniejszego. Powiedz komplement. No, jeśli tego nie wymienicie, co ja mam na myśli, to nam wszystkim da dużo do myślenia. Jaka jest największa przyjemność? Jaką mogę sprawić w życiu innego człowieka? Bycie z nim to już było? Dobra, będzie podpowiedź. Z punktu widzenia człowieka wierzącego, jaka jest największa przyjemność, jaką mogę sprawić innemu człowiekowi? A teraz dopiero to słyszę, tak? Zwiastowanie Ewangelii, tak? Dla tych, którzy nie słyszeli. Znaczy dokładnie chodzi nie tyle, co samo zwiastowanie w sobie, ale to, że doprowadzę, co? Go do życia wiecznego, tak? Do życia wiecznego. I wierzcie mi, gdy to się komuś z was uda, to wiem, że doświadczycie jednej rzeczy. Ja mam takiego brata, którego wy znacie, Tomasz Ropiejko, który jest moim dzieckiem duchowym, wobec którego ja zostałem użyty, żeby on uwierzył. I ten brat jest dosyć niesamowitym bratem, tak? Ilekroć się spotkamy, ale musi być trzeci w naszym towarzystwie, to on nigdy nie trzyma języka zębami i zawsze się chwali. Słuchaj, to jest mój tatuś, nie? I to na mnie pokazuje. To jest mój tatuś. Słyszałem ostatnio, że nawet na kazaniu w Gdańsku mnie wspominał, na jakimś z ostatnich miesiącach. Znowu zostałem tatusiem, tak? Mianowany. I wierzcie mi, że ci, którzy tą przyjemność innym życiu sprawią, będą mieli takich ludzi w niebie. Nawet jeśli tu na ziemi wam nie podziękują i nie będą tak jak Tomek mówić, to jest tatuś, nie będą się wami chwalić, to będzie sytuacja w niebie, że ci ludzie, gdy tam się znajdą i zobaczą to całe błogosławieństwo, jakie ich czeka, będą za wami chodzić, będą was wytykać palcami i mówili, to jest mój tatuś, to jest ten, który mi zapewnia największą przyjemność, jaką mogę doświadczać teraz w moim życiu. Dlatego mówię, temat przyjaźni ma wpływ na to też, jak zwiastujemy Ewangelię. I chrześcijaństwo, szczególnie w Europie, musi się nauczyć, nie zapominając oczywiście o kwestii grzechu, jak przedstawiać obraz dobrego Ojca, który jako jedyny w świecie w 100% realizuje tę zasadę, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. W związku z czym jego wszelkie działanie w efekcie końcowym zmierza do naszego zadowolenia, do naszej przyjemności. Inaczej być nie może. I to właśnie odstręcza ludzi słuchać od Ewangelii. Mają oni dokładnie przeciwny obraz. Jak postrzegają chrześcijaństwo jako nudne, wrogie, niechętne wszelkiej przyjemności. Mając 18 lat, gdy mi zwiastowano Ewangelię, gdy skórę czułem, że ja muszę coś ze swoim życiem zrobić, że Jezus mnie do czegoś wzywa, że ja muszę zmienić swoje życie, ja miałem takie myślenie. Okej, zajmę się Panem Bogiem, wejdę w relację z Nim, ale na emeryturze. Jak będę starym dziadkiem, bo teraz ja muszę co? Muszę się wyszaleć. Ja muszę mieć przyjemność z życia, tak? W ogóle nie kojarzyłem Boga i przyjemności. To były dla mnie dwie przeciwstawne, jakby na dwóch przeciwstawnych biegunach rzeczy, tak? I ludzie postrzegają chrześcijaństwo jako pełne zakazów, reguł. Jeśli ja komuś mówiłem po nawróceniu, że słuchaj, ale mi nic Bóg nie zabrania, ja czuję się wolny jak nigdy. Ja mam przyjemność z tego mojego życia chrześcijańskiego. To widziałem, jak ludzie niewierzący robili takie oczy, tak jakbym im bajki opowiadał. Tak jakby UFO zobaczyli, tak? Dlatego, że ludziom w tym świecie, dlatego ludzie na Zachodzie odstępują od Boga, tak? Dlatego, że chrześcijaństwo zostało sprowadzone do czegoś nudnego, przestrzegania zasad, reguł i wszystkiego, co jest wrogie, zabawie, przyjemności i tak dalej. I to jest nasze zadanie. Jako Kościół musimy mieć tę tendencję, ten obraz fałszywy Boga i chrześcijaństwa w tym, jak zwiastujemy Ewangelię, odwrócić. I możemy mówić tylko ludziom o grzechu. Oni muszą przede wszystkim usłyszeć o dobrym Ojcu i w tym kontekście zobaczyć swoją grzeszność. O Ojcu, który pragnie wykazać im, że doświadczają już w życiu praktycznych przyjemności i doświadczają tego jeszcze więcej. No dobrze. Powiecie, no nie przesadzasz trochę z tą przyjemnością, a przecież w Biblii dziesiątki, setki wersetów, które mówią o umartwianiu na przykład, tak? Przecież do tego nas głównie Biblia wzywa, Nowy Testament. Umartwiajcie się, ile się da, umartwiajcie. Posty, umartwianie się, no owszem, mają to być radosne posty, tak? Ale posty. Co z tym umartwianiem? A kto powiedział, że słowa umartwianie dotyczą przyjemności? Po pierwsze. Kto powiedział, że mamy umartwiać nasze dążenie, nasze pragnienie przeżywania czegoś pozytywnego, które by nas szczepił, tak? Jezus mówi, nie wydgania się diabła diabłem, gdy go oskarżali, że on wygania demony, tak? I tak samo możemy powiedzieć, nie wydgania się Boga Bogiem. Co mam na myśli? Jeśli Bóg we mnie stworzył potencjał do przeżywania przyjemności, chęć do zabawy, do radości, to absolutnie nie ma żadnego miaru to uśmiercać, bo wtedy by, tak jak mówię, Bóg uśmiercał siebie samego we mnie, tak? Jakby uśmiercać Boga Bogiem. I to jest jedna uwaga, tak? Jeśli chodzi o to. Jeśli jest on twórcą przyjemności, nie może jej zwalczać. Do czego w efekcie końcowym prowadzi, ale pomyślcie przez chwilę, do czego w efekcie końcowym prowadzi, bo rzeczywiście te wezwania do uśmiercania w nas tego, co złe, są słuszne, tak? Ale zobaczcie, w tle tego wszystkiego jest znowu przyjemność. W tle tego wszystkiego jest przyjemność. Czy nie jest przyjemne, gdy człowiek zostaje uwolniony, tak? Gdy się pozbędzie jakichś złych nawyków. Jaka to dla mnie była frajda i przyjemność, kiedy ja zyskałem panowanie nad nałogiem palenia, z którym sobie nie mogłem poradzić, którym jakoś tam upadlał, niszczył mi zdrowie, tak? I finanse rujnował. Bo było tak, że się pety sięgało z ulicy, niedopalone, ponieważ nie było pieniędzy i się, mówię, dopalało po kimś papierosy. Do tego prowadzi taki, może nie jeden z najgorszych nałogów, ale to już wystarczy, żeby człowiek był jakoś zdołowany, tak? Nie mówię już o alkoholizmie, o narkotykach, o innych rzeczach, o innych nałogach, wszelkich, jakie możemy mieć. Jeśli Jezus, czy ktokolwiek, czy apostołowie mówią o śmierci, to tylko i wyłącznie mają na myśli przyjemność, tak? Żebyś doświadczył przyjemności, panowania nad sobą, wolności, swobody. A co powiesz w takim razie o poświęcaniu? Tak? Przecież Biblia wzywa nie tylko do uśmiercania, ale poświęcania siebie. Ten sam temat. Za poświęceniem, za tym wezwaniem stoi znowu to, żebyś doświadczał przyjemność. Piotr, dobry handlarz, dobry biznesmen, tak? Mówi do Jezusa wprost, co ja z tego będę miał, że pójdę za tobą? Że ja to wszystko rzucę, tą łódź, rodzinę, zostawię mu wioskę, to co znam i pójdę w świat. Co ja z tego będę miał? Nie spotkał się z żadną naganą i słyszy odpowiedź, tak? Mówi, skorzystasz stukrotnie. Będziesz miał setki nowych przyjaciół. Będziesz pływał kuchnię włoską, asyryjską, grecką. Będziesz miał setki ludzi, na których będziesz mógł liczyć, tak? Będziesz spał może i u biednych ludzi, ale też trafi ci się w najlepszych hotelach pięciogwiazdkowych posłanie, jak cię przyjmować w domach bogatych ludzi. Będziesz przemawiał do królów, o których nawet nie wiesz, że istnieją w tym momencie. Będziesz miał przyjemność rozmawiać z ludźmi, z którymi nigdy byś nie rozmawiał, gdybyś został na tej swojej łodzi. I wszelka, czy uśmiercanie, czy wszelkie poświęcenie, jakiego Bóg nas wzywa, w efekcie końcowym ma na cel jedną rzecz. Żebyś przeżył coś fajnego. Żebyś miał więcej przyjemności w życiu. Nie mają nic na celu ci zabrać, czego nie warto by było uścić. Dobrze. I teraz tak. Pisma Pawła i Piotra, zresztą jak czytamy, pełne są odniesień do radości i trudno w nich wypatrzeć jakieś klimaty narzekaniowo-depresyjne, jakieś mroczne, tak? O czym Jezus mówi, gdy mówi o niebie? Jakie mamy myśli? O czym Jezus mówi, gdy mówi o niebie? Jak przedmia niebo? Czy mówi o ciągłym śpiewaniu Alleluja? Czy mówi tak, jak świat mówi, że w niebie to dopiero, czy w piekle to dopiero jest zabawa, tak? A w niebie to duda? Tak, tam jest impreza, a tam ciągle się tylko modlą Alleluja i jakieś jeszcze inne religijne obrzędy, czynności robią. Tak naprawdę, gdy Jezus mówi o niebie, słuchajcie, mówi w bardzo cielesny sposób, bym powiedział. Bardzo materny. Daje dwa obrazy. Jeden jaki? Idę, by przygotować wam mieszkanie, tak? Ale to mówi raz. Ale o wiele częściej mówi, podaje inny materialny bardzo obraz. Uczta, wieczerza, uczta. Jak otworzycie tam gdzieś 25, 26 rozdział Mateusza, nie otwierajcie teraz, tam całe dwie szpalty w Biblii są tylko o przyjemności. Czeka nas uczta. Z czym nam się kojarzy uczta przyjęcie? Uczta przecież jest w dobrym towarzystwie. To czysta przyjemność, szczególnie dla pań. Dlaczego szczególnie dla pań i sióstr? Bo to jest uczta, gdzie nie trzeba będzie pomywać. Gdzie nie trzeba będzie obierać ziemniaków. Nie trzeba będzie nic przygotowywać. Nie trzeba będzie ciasta klepać, tak. Zero zmywania, zero gotowania, tylko dobre jedzenie. To nie będzie stypa, to będzie dobra zabawa. I na tej uczcie czeka gospodarz, ojciec z przypowieści, ten z przypowieści, ten obraz o marnotrawnym synu, który o niczym innym nie marzy, jak o tym, by z twojego słownictwa wykasować, z twojego pojęcia, swojego umysłu, że wykasować wszystkie słowa i synonimy, które mówią o braku, o niespełnieniu, o nieprzyjemności, jakimkolwiek cierpieniu. I może przeczytajmy Izajasza teraz, Danka, 25 rozdział od 6 do 8 wersetu. I później Izajasz w kolejnym rozdziale mówi: i wrócą odkupieni przez Pana i przybędą z okrzykami radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami. Dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. To jest wizja dla twojego życia. W niebie zniknie jedna ważna rzecz, oprócz wielu innych. Zniknie to, co ja nazwałem religijnością tak roboczo. Co mam na myśli? Wszystko dla nas będzie naturalnie łatwe. Łatwo przyjdzie i łatwo wyjdzie. Słuchajcie, wiemy jak tu jest, nie oszukujmy się. Krzysiek może się dwoić i troić, dać z siebie co najlepsze. Najpiękniejsze słowa, żeby zachęcić do modlitwy. Najpiękniejsze pieśni zagrać, najpiękniejszy sposób, najpiękniejszym głosem i najdoskonalej. Ale są dni, kiedy my tu przychodzimy i to nie pomaga, tak? Żyjemy tutaj na ziemi w pewnym rozkroku. Z jednej strony chcemy wielbić Boga, a z drugiej strony czujemy, że nie do końca nam zawsze się to chce, nie? Myśmy ostatnio, wczoraj o tym rozmawiali na spotkaniu, czy w piątek modlitewnym, tak? Jest pragnienie kochania, ale czujemy, że tego pragnienia jakby nie realizujemy, tak? Kto z nas tak naprawdę zawsze chętnie się modli, zawsze z radością? Kto zawsze biegnie do domu z pracy, żeby przeczytać werset biblijny? Kto chętnie zawsze przychodzi w niedzielę na nabożeństwa, a nie ledwo się tu doczłapie? Zawsze. Kto zawsze z radością, powiedzmy, jest w tym dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście religijny. Czegoś nam brakuje, tak? Czegoś nam brakuje, ale mamy dobre chęci i to zostanie nagrodzone. Że pomimo tego, że nie jest to z nas zawsze naturalne, potrafimy Boga uwielbić, potrafimy się modlić tutaj na ziemi, ale niebo polega na tym, że ten rozdźwięk zniknie. Będzie ta przyjemność, że jak coś będziesz robił, będziesz wiedział, że w tym jest twoje serce, że nic nie udajesz, że nic nie jest sztuczne, że nic nie jest nienaturalne. To jest ta uczta, jaką właśnie ojciec dla nas szykuje. Póki co musimy niestety tutaj ten dyskomfort, stanie w rozkroku jakoś przecierpieć. I słuchajcie, wiara, im jest jej więcej, tym jest mniej cierpienia z tego powodu, z powodu stania w tym rozkroku. I tam, gdzie jest prawdziwa wiara w sercu człowieka, tam Paweł mówi, co jest? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, tak? Jeśli tylko się męczysz chrześcijaństwem, nie czerpiesz z niego żadnych korzyści duchowych czy nieduchowych, czy jakichkolwiek, nie ma w tym w życiu codziennym żadnej przyjemności, to no niestety znaczy to jedną bardzo prostą rzecz, że jest ono powierzchowne. No musisz kopać głębiej. Że jeszcze się nie dokopałeś tam, gdzie jest woda. Jesteś w połowie drogi może, albo w jednej trzeciej. Chrześcijaństwo z założenia nie jest czymś przygniatającym, nudnym, jest tak naprawdę wiąże się głównie z przyjemnością. To, że my tego nie doświadczamy, to dlatego, że mówię, potrzebujemy się jeszcze czegoś, coś odkryć, coś, nowe lądy zdobyć, coś bardziej zrozumieć. Wiara to satysfakcja spełnienia woli Ojca. Najpiękniejsze chwile w moim życiu to były chwile, kiedy Bóg mnie używał. Słuchajcie, nie zapomnę momentu, kiedy do mnie przychodzi mała dziewczynka, 12-letnia i mówi, wiesz co, wujku, to było na Obozie Chrześcijańskim, ze łzami w oczach mówi, czuję się taka grzeszna. To nie było po żadnej społeczności, o środek dnia, ni stąd, ni zowąd. Ja się chciałem położyć, żeby odpocząć po obiedzie. Ona do mnie przychodzi do pokoju i mówi, słuchaj, czuję się taka grzeszna, co ja mam z tym zrobić? Ja do dzisiaj pamiętam ten moment, jak mogłem jej powiedzieć, co z tym zrobić. Jak mogliśmy się modlić i z jaką radością ona wyszła z tego pokoju. I za chwilę jej siostra bliźniaczka, Bóg zadziałał w tym samym dniu w ich sercu, zrobiła to samo. Parę minut później, czy tam parę godzin później, już nie pamiętam. To była naprawdę radość, słuchajcie. Najpiękniejsze chwile w moim życiu to wtedy, kiedy Bóg mnie użył i zawsze się to wiązało z uśmiechem na twarzach innych ludzi, gdzie była radość, gdzie była, widać, było przyjemność. Wiara i poświęcenie, oddanie się Bogu zawsze będzie się z tym wiązać. Jest to nierozerwalne. Jan opisał niebo szczegółowo, jeszcze ostatni fragment dzisiaj już z Biblii, w objawieniu. Przeczytam króciutki fragmencik. To są, no może nie krótki, oto 7 wersetów, ale posłuchajcie. Widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona ulubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedzi na tronie: oto wszystko nowym czynię i napisz to, gdyż słowa te są prawdziwe i prawdziwe i pewne. I rzekł do mnie: stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Dołujące słowa? O czym mówią? O tym, o czym wszyscy marzymy. O tym, co leży gdzieś tam głęboko w sercu Boga, co dla nas przeznaczył. Jaki masz obraz Boga i wieczności? Czy jest to ktoś mega wielki, przed kim będziesz klęczeć, ewentualnie śpiewać całą wieczność? Jakieś religijne pieśni, kompletnie będziesz przez niego zdominowany, zachwycony, tak że nie będziesz mógł od niego oderwać wzroku? Czy jest to taki obraz, który trąci kogo, jakby takim, że będziesz miał do czynienia z jakimś megalomanem, który jest na sobie skoncentrowany i tylko chce z ciebie wszystko wyssać, jak pijawka, bo ty jesteś jego stworzeniem. Czy to jest obraz wieczności, jaki masz? Czy może jednak powinniśmy mieć inny obraz? Może jest troszkę inaczej. Może to ma być obraz kogoś, przynajmniej ja to tak widzę w przypowieści o marnotrawnym synu. Dla kogo radością jest twoja radość? Dla kogo najwyższą przyjemnością jest twoja przyjemność? Może jest mowa o nim, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Może to, że chce ciebie zaspokoić w pełni, tak że będzie tobie dobrze, może to jest to, o co mu chodzi przede wszystkim. Każda chwila, kiedy w tobie pojawia się jakiekolwiek zadowolenie, radość z czegoś, choćby z tego, co zjadłeś, tak jak już mówiłem, go uwielbia, pokazuje, że jest skuteczny i potrafi stworzyć w tobie głód, potrzebę, ale potrafi też ją zaspokoić. Jeśli mówi: pragnącemu dam darmo w tym fragmencie z wody życia, czy możemy o kimś powiedzieć, że daje rzeczywiście darmo, jeśli coś chce w zamian? Jeśli cały czas to jest jakby z tyłu jego głowy, dam mu coś, żebym coś za to otrzymał. A jeśli dawanie jest w 100% darmowe z jego ręki, to mamy do czynienia z kimś niewyobrażalnie wielkim i pokornym, który twoje szczęście postawił ponad wszystkim, co udowodnił w Jezusie. W pewnym sensie nawet Bóg zapomina o sobie. A takie właśnie wrażenie robi, gdy czytamy. Takiego ojca wrażenie robi, gdy czytamy tą przypowieść o marnotrawnym synu. W tej przypowieści to, o co zadbał, gdy syn powraca, to jak największą przyjemność, żeby on miał z tego powrotu. Dlaczego tak bardzo o to dba? Czy zaspokajanie człowieka, żeby mu było dobrze, to jest jakiś jego niebiański konik, jakieś hobby, jakieś coś, od czego jest uzależniony, jak narkoman? Nic z tego. Chodzi oczywiście o człowieka samego i o Boga. Nic nie oddaje mu tak chwały, jak to, że on ciebie zaspokoi i to, co z tego wynika. A co wynika z tego? To, że gdy doświadczysz przyjemności z tego ucztowania, które tam ciebie czeka, które jest nam obiecane, to w sposób naturalny będziesz się wypływać ta wdzięczność, uwielbienie, podziw. To nie będzie jakiś religijny uczynek. To jest jego cel, marzenie. Zbawienie i zlikwidowanie tej religijności, że jeśli coś pragniesz, to pragniesz naprawdę, jeśli coś kochasz, to kochasz w 100%, jeśli uwielbiasz, to nie masz cienia wątpliwości, że to w tobie jest, a nie jest spowodowane przez jakieś sztuczne podniety, tak? Muzykę, czy jakąś zachętę, czy przymuszanie się do czegoś. Już kończę. I to jest to odwieczne marzenie Boga, tak? Żebyśmy doświadczali rzeczywistości Jego samego w taki sposób, że w sposób naturalny będzie w nas pojawiać się wdzięczność. Nie ma innego wyjścia. On musi nas w 100% zaspokoić, bo inaczej będziemy ciągle sztuczni, nie? I teraz na koniec już wrócę jeszcze do Sopotu, o którym mówiłem poprzednim razem, że byliśmy tam w nocy i był tłum ludzi, którzy nic innego nie robili, tylko przyszli po to, żeby się tam bawić, zamiast spać o tej porze, pierwsza w nocy, a nie można było przebrnąć przez ten tłum. I myśmy w tym dniu byli, znaczy ja byłem, sprawiać przyjemność mojej żonie. Nie wiem, czy mi się udało to w pełni, czy nie, bo to był dzień jej urodzin. Ja ją zabrałem na koncert dwóch właściwie zespołów, bo pierwszy to był Bonnie M. Naprawdę bardzo fajny koncert. Dziewczyny naprawdę głos mają, niesamowity, słuchało się to o wiele lepiej niż z płyt na żywo, było naprawdę, czasami jest odwrotnie, ktoś na żywo fatalnie brzmi, a na płycie nagrane jest lepiej, a tu było odwrotnie. Ale po nich występował zespół Alphaville, którego ja w ogóle nie słucham, oprócz tego, że w radiu słyszę ich dwa znane przez wszystkich kawałki, tak? Pamiętacie, jakie to są? Forever Young i Made in Japan, tak? I czy możemy na chwilę puścić to Forever Young? Którzy są melodią, a inni rytmem. Wcześniej czy później oni wszyscy odejdą. Dlaczego nie mogą pozostać młodzi? Tak trudno zestarzeć się bez powodu. Nie chcę odejść jak spłoszony koń. Młodość jest jak diamenty w słońcu, a diamenty są wieczne. Następnie następuje ten refren, który brzmi: wiecznie młody, chcę być wiecznie młody. Czy naprawdę chcesz żyć wiecznie? Wiecznie albo nigdy. I słuchajcie, ja nie jestem jakimś fanem Alphaville'u, tak? Wszyscy w tej operze bałtyckiej siedzieli do momentu tego utworu. Jak zaczęli to śpiewać, a facet ma głos niesamowity, to nagranie tego nie oddaje. Potężne nagłośnienie, jego głos, który naprawdę fantastyczny głos. Nagle wszyscy wyciągnęli, wiecie, telefony, zapalniczki. Ja poczułem się jak na nabożeństwie w pewnym momencie. Wielozwiątkowym takim porządnym. Uwielbienie było, nie? I było słychać, a to przeważnie byli ludzie w moim wieku, młodsi, starsi troszkę. Zaczynają śpiewać Forever Young. I want to be forever young. Chcę być na zawsze młody, tak? To wyrwała się ta tęsknota z tych wszystkich serc, nie? Wierzcie mi, to było przeżycie, to widzieć, co, jak ludzie się zachowują. Dosłownie jak na nabożeństwie. W czasie najlepszej pieśni uwielbienia. I dlaczego tak jest? W czym się kojarzy młodość? Młodość kojarzy się z czym? Ze zdrowiem, tak? I kojarzy się z czym jeszcze? Z przyjemnością. Tak jest, Karol, z przyjemnością. Nie jest jak po 40, że jak wstajesz, coś ci już łupie w krzyżu, tak? Nie jest tak, że zęby bolą. Rzadko. Nic się nie dzieje z tym naszym ciałem. Jest młode, tak? Jeszcze rodziny nie ma. Nie ma ograniczeń. Dzieci nie wrzeszczą. Żona czegoś się nie domaga. Same przyjemności. Wolność. Pełna wolność. Pełna wolność. Sama przyjemność. I wiecie, to jest nasza przyszłość. Będzie moment w twoim życiu, że zmienisz słowa tej pieśni. Nazwijmy to pieśnią. Nie będziesz śpiewał I want to be forever young. Ja chcę być na zawsze młody. Będziesz śpiewał I am. I am. Ja jestem na zawsze młody. Będzie dzień, w którym będziesz na uczcie Ojca. I ta uczta nigdy się nie skończy. I będzie swoim sercem, jak sercem Dawida w psalmie 23. Kielich mój przepełnia się, tak? Obficie. Jest tam tyle przyjemności, że już więcej się nie może pomieścić. Jest tam tyle szczęścia, że już nikt nic więcej nie właduje. To jest to, co nas czeka. To jest nasz Ojciec. To jest nasz Bóg. Będziemy tak wypełnieni, że już nic więcej się nie zmieści. I to jest Jego marzenie, które chce w twoim życiu spełnić. I tej nadziei apostoł Paweł mamy się trzymać. Panie, ja Ciebie proszę, żebyś pomógł nam zobaczyć, że jesteś po prostu dobry, że przyjemność jest Twoim największym marzeniem, że chcesz tym wypełnić całe nasze życie, byśmy mogli też innym dawać, by nasz kielich przepływał, byśmy czuli, że jesteśmy na zielonych pastwiskach, by inni też mogli tego w nas doświadczyć, Panie, i być pociągnięci do Ciebie, Panie.